Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy, będąc tu ostatni raz, czyli w poprzednią pierwszą środę miesiąca, Iwonka mi zaproponowała taki temat, żeby powiedzieć o Maryi jako o pięknej kobiecie, no to od razu coś mi się tam zaczęło w głowie tworzyć, jakiś plan. Ale mam taki zwyczaj, że zawsze z zadanym tematem, zanim zacznę realizować, co mi w głowie świta, to najpierw idę przed Najświętszy Sakrament i pytam Pana Jezusa, co powiedzieć, jak to zrobić. No i teraz zrobiłam to samo i Pan Jezus dał mi słowo. Jak je przeczytałam, to mówię, no toś mnie Panie Jezu załatwił, bo kompletnie nie wiem, co teraz z tym zrobić. A słowo to był fragment z listu do Galatów z 3 rozdziału i brzmiał on tak. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Sobie myślę, jaki tu jest związek z tym tematem, ale Słowo Boże nigdy się nie myli. Kiedy zaczęłam rozmyślać o Maryi, zrozumiałam jedno, że kiedy mówimy o pięknie Maryi, mówimy o pięknie człowieczeństwa, człowieczeństwa zbawionego i odkupionego, którego Bóg pragnie dla każdego z nas i każdemu z nas je daje. A jeżeli patrzymy na Maryję jako na kobietę, bo jest kobietą i tak trzeba też na nią patrzeć, to widzimy człowieka kobietę w pełni zbawionego, w pełni wyzwolonego od grzechu, w pełni świętego, czyli w pełni pięknego. Bo całe piękno Maryi jest w jej świętości, która przekładała się na życie codzienne i objawiała się w najprostszych gestach. Ale żeby też do końca zrozumieć, znaczy do końca to pewnie nigdy nie zrozumiem, ale trochę bardziej jeszcze zrozumieć to piękno człowieczeństwa Maryi i również jej piękno jako kobiety, to musimy się znowu cofnąć aż do raju, do biblijnej Ewy. Bo przecież wiemy ze Słowa Bożego, że Maryja jest nową Ewą. Czyli tamtej Ewie coś się nie udało. Nawet wiemy co. Ale co się udało Maryi? Otóż Maryja jest tą niewiastą, tą kobietą, tym człowiekiem, który cały czas, bez sekundy przerwy, zachował piękno spojrzenia, piękno patrzenia na świat oczyma Boga. I ten dar takich oczu, które patrzą na świat, na siebie, na Boga, na drugiego człowieka, najpierw w raju otrzymała Ewa. Kiedy czytamy biblijny opis raju, czytamy, że i Adam, i Ewa widzieli Boga w rajskim ogrodzie, rozmawiali z Nim, patrzyli na siebie z miłością, żyli w pełnej harmonii z Bogiem, z sobą i ze stworzonym światem. I kiedy patrzyli oczyma Boga, czuli się kochani, szczęśliwi, widzieli ten cały raj, czyli tę pełnię darów miłości, jaką Bóg im dał. Ale niestety w raju zjawił się ktoś, kto potrafił Ewie odebrać Boże oczy, umiejętność patrzenia na świat oczyma Boga. I proszę zobaczyć to nawet Czytamy w tej w pokusie grzechu pierworodnego, kiedy jest ten dialog Ewy z wężem, czyli z szatanem. I Ewa mówi, że Bóg pozwala im korzystać ze wszystkiego, co jest, wszystko im dał i to widzi. A diabeł mówi nieprawda, bo Bóg wie, że będziecie szczęśliwi dopiero wtedy, kiedy zjecie ten owoc z drzewa zakazanego. I Ewa przejmuje spojrzenie szatana. I co spostrzega? Że grzech jest rozkoszą dla oczu. Nie Bóg, ale grzech. I kochani, podobnie dzieje się w naszym życiu. W naszym życiu nie w pierwszym rzędzie nie chodzi o czyny, ale w pierwszym rzędzie chodzi o to, jakimi oczyma patrzę na świat, na siebie, na Boga, na drugiego człowieka, na Kościół. To, jakimi oczyma patrzę, sprawia, jak widzę, jak się zachowuję, jak oceniam rzeczywistość. W momencie, kiedy Adam i Ewa zmienili spojrzenie z Bożego na szatańskie, zmieniła się rzeczywistość ich życia. W Bogu zobaczyli kogoś, kto może ich zabić. I zaczęli się Boga bać. W sobie nas wzajem zobaczyli tych, którzy doprowadzili do nieszczęścia i zaczęli zwalać na siebie winę. Świat zaczęli widzieć jako wrogi. I wszystko się posypało. A Maryja, która otrzymuje łaskę niepokalanego poczęcia, czyli rodzi się bez grzechu i bez skutków grzechu pierworodnego, tak jak na świecie pojawiła się rajska Ewa. Maryja nigdy nie pozwoliła złemu duchowi na to, żeby jej odebrał Boże patrzenie na rzeczywistość. Maryja zawsze patrzy na świat, na siebie, na Boga, na swojego męża, na przedstawicieli ówczesnej wspólnoty wierzących, tak jak patrzy na nich Bóg. I dlatego w Maryi nie ma grzechu i dlatego Maryja patrzy zawsze z miłością i nigdzie nie znajdziemy choćby cienia westchnienia na temat tego, że Maryja kogoś sądzi, oskarża, wskazuje lub odrzuca. Maryja jest kobietą, jest człowiekiem, który ma piękne oczy, bo patrzy na rzeczywistość tak, jak patrzy na nią Bóg, czyli z miłością. I teraz przyjrzyjmy się, proszę, Maryi w takich kilku odsłonach, w których będziemy widzieć właśnie to piękno jej człowieczeństwa, ale też kobiecości, bo Maryja jest człowiekiem, który jest kobietą, tak jak mężczyzna jest człowiekiem, który jest mężczyzną. I najpierw widzimy Maryję po raz pierwszy w Nowym Testamencie w scenie zwiastowania. To jest kilkunastoletnia dziewczynka, która po ludzku jest nikim i żyje w miejscu, którego nie ma. Bo dopóki nazwa Nazaret nie pojawia nam się w Biblii, właśnie wtedy, kiedy jest mowa o zwiastowaniu, ona w ogóle nie istnieje w Starym Testamencie. Jakby przez to też chce nam Słowo Boże pokazać, jak bardzo wielkie zadania może mieć przez Boga powierzony człowiek, o którym inni myślą, że jest nikim. bo w oczach Bożych nikt nie jest nikim. W oczach Bożych każdy jest dzieckiem Bożym. Ma tę godność, największą, jaką może mieć człowiek. Teraz, jakie piękno nam odsłania scena zwiastowania w tej prawdopodobnie około 14-15-letniej dziewczynie. Po pierwsze, jest to piękno wiary. Proszę zauważyć, że kiedy jest mowa o tym, że przychodzi do Maryi anioł, tam są słowa, że Maryja zmieszała się, tak? Gdyby to tak czytać dokładnie, to doznała takiego wewnętrznego poruszenia, ale się nie przeraziła. Nie mamy napisane, że Maryja pomyślała, to niemożliwe, to w ogóle się coś takiego nie zdarza. Nieprawda. Ona od początku staje jako ta, która wierzy. Wierzy piękną, czystą, dziewczęcą wiarą, ale jednocześnie wiarą odważną, niezwykle odważną, bardzo rozumną i rezolutną. Maryja ma odwagę wejść w dialog z Bogiem poprzez anioła. Ma odwagę zadawać pytania. Ale proszę zauważyć, że te pytania nie wynikają z wątpliwości, tylko Maryja, jako osoba rozumna, chce wiedzieć, w jaki sposób ma spełnić wolę Bożą. Tym bardziej, że wola Boża, która zostaje jej w tym momencie objawiona, nijak ma się do jej planów. Ona jest zaślubiona Józefowi. I jest w Maryi, i to jest kolejna odsłona jej piękna, pełna otwartość na wolę Boga, na miłość Boga. Proszę, poczytajcie sobie kiedyś ten fragment i porozważajcie go, próbując zobaczyć, jak ogromny pokój jest w sercu Maryi i jak wielkim pokojem przesycona jest ta scena zwiastowania. Chociaż anioł przekazuje Maryi rzeczy niezwykle trudne. Po pierwsze, burzą jej plany kompletnie. Po drugie, stawiają Maryję w bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo ona wie, że w momencie, kiedy pocznie się w niej Jezus, bez udziału mężczyzny, kiedy jeszcze nie zamieszkała ze swoim mężem, może zostać oskarżona o cudzołóstwo, a to grozi śmiercią, i to okrutną. I w Maryi nie ma lęku. Dlaczego? Dlatego, że ma Boże oczy duszy. Ma ogromną wrażliwość na Ducha Świętego. Jest piękna w poszukiwaniu woli Bożej. Zawsze ufa i zawsze wierzy. Chociaż potrafi również zadawać pytania. Ale te pytania nie są po to, żeby podważyć sensowność woli Bożej, tylko żeby wiedzieć, jak lepiej ją wypełnić. Dalej spójrzmy na Maryję w jej relacji do Józefa. Najpierw jej narzeczonego, a później jej męża. Ja niejednokrotnie myślałam nad tym, dlaczego Maryja nic wcześniej nie powiedziała Józefowi. Czy się bała? Czy nie wiedziała, jak to zrobić? Ostatecznie myślę, że Maryja dlatego nic wcześniej nie mówiła Józefowi, że kochając Józefa sercem czystym, patrząc na niego oczyma Boga, które miała w sobie, Józefowi ufała. Ufała do tego stopnia, że wiedziała, że on zrozumie to, co po ludzku jest nie do zrozumienia. Ale też proszę zobaczyć, jak bardzo Maryja szanowała Józefa jako męża i jako ojca. To jest niesamowite. Józef nie był fizycznie ojcem Jezusa. Nie miał udziału w jego fizycznym poczęciu. A każde zachowanie Maryi, które mamy wspomniane w Biblii, wskazuje na to, że ona szanowała Józefa jako ojca Jezusa, a Jezusa nie traktowała jako swojego syneczka. Proszę zobaczcie, kiedy Jezus gubi się, 12-letni Jezus gubi się w świątyni i szukają go, i szukają z bólem serca. I gdyby to była taka, przerzućmy to na taką sytuację normalnej rodziny. Mąż i żona chodzą, bo im się zgubiło dziecko. To co mówi kobieta w pierwszym odruchu? Dziecko, jak ja się martwiłam. Jaki ty mi ból sprawiłeś. A co mówi Maryja? Synu, dlaczego nam to uczyniłaś? Oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Maryja na pierwszym miejscu stawia Józefa. Kiedy Józef budzi ją w nocy w Betlejem i mówi, że miał sen, trzeba się zebrać i ruszać w drogę, Maryja idzie bez słowa. No nie mówię, słuchaj, no a może ci coś pomyliło, tak? Może coś nie zrozumiałeś, to był tylko sen. Nie, ona ma pełne zaufanie. I myślę, że to jest takie piękno, którego Maryja chce nauczyć kobietę, aby kobieta miała piękną, w sobie piękno relacji do mężczyzny, zwłaszcza w tej relacji małżeńskiej. Bo grzech to piękno niszczy. I bardzo często w tej relacji małżeńskiej mnóstwo problemów bierze się z tego, że małżonkowie traktują trochę, a czasem bardzo, siebie nawzajem jako wzajemne zagrożenie. Albo jako rywala do walki o pierwszeństwo. Maryja nie walczy o pierwszeństwo. Maryja pierwszeństwo oddaje Józefowi. Synu, ojciec twój i ja. Też nigdzie nie mamy żadnego słowa, że Maryja krytykuje Józefa. Ona nigdy go nie krytykuje. I to jest kolejne pytanie, które myślę, że panie, które trwają w związkach małżeńskich, powinny sobie zadać. Czy chwalą swoich mężów i im dziękują, czy ich krytykują? Proszę mi wierzyć, że czasami jak się ta czara krytyki ze strony żony przelewa, to bywa to powodem do rozkładu małżeństwa i rodziny. Ponieważ krytyka mężczyznę bardzo upokarza, a upokarzanie kogoś jest brakiem miłości. Zauważyłam taką rzecz, pracując z rodzinami, z małżeństwami, że bardzo trudno czasem małżonkom jest podziękować sobie za coś nawzajem. Przed kilku laty prowadziłam takie zajęcia dla nauczycielskich studiów podyplomowych. No i oni jako zaliczenie mieli napisać pracę i była taka grupa. Oni świetnie brali udział w zajęciach, naprawdę byli rewelacyjni. Takie zajęcia trwały 8 godzin. No i potem mówią: siostro, żeby tak pracy nie było, czy mogłabym im wpisać zaliczenie na podstawie tych zajęć? Ja mówię, że tak mi przyszło do głowy. Ja mówię, że no to możemy się tak umówić, ale pod jednym tylko warunkiem. Mówię, ponieważ tutaj państwo tych 8 godzin naprawdę pracowaliście rewelacyjnie, jak żadna inna grupa, to zdecyduję się na takie wpisanie wam oceny, ale pod jednym warunkiem, że panowie w drodze do domu pomyślą, za co mogą podziękować żonie. I jej za to podziękują. Na przykład za to, że świetnie gotuje. Albo że koszula jest zawsze wyprasowana. A panie podziękują mężom. Na przykład za to, że mąż jest dobrym kierowcą i bezpiecznie ją wiezie samochodem. A oni mówią: siostro, to napiszemy pracę. Autentyk, ja tego nie wymyślam teraz. Natomiast Maryja ma takie spojrzenie, które widzi wszędzie dobro i nawet w sytuacjach, które dla Maryi są bardzo trudne, proszę zauważyć, nie znajdziemy jednego słowa, w którym Maryja krytykuje. Maryja nie mówi ani pół literki, nie tylko słowa, na to, że ludzie chcieli strącić Jezusa. Chcieli go zabić. Słyszy, że Jezus jest oskarżany o to, że jest chory na głowę. Słyszy te oskarżenia, nawet idzie do Jezusa. Potem słyszy oskarżenia Sanhedrynu. Słyszy tych ludzi, którzy na drodze krzyżowej krzyczą: ukrzyżuj. Nie ma jednego słowa krytyki. Dlaczego? Dlatego, że Maryja ma to najpiękniejsze spojrzenie, spojrzenie Boga na człowieka. I Maryja ma takie spojrzenie na człowieka, jakie ma Jezus. Jezus ukrzyżowany, który wisi na krzyżu i cierpi. Ludzie, ci okrutni, którzy zadali mu bezpośrednio ból, ale w tych ludziach jesteśmy my. Wyszydzają go, naśmiewają się z niego, naigrywają. A Jezus patrzy na tych ludzi z wysokości krzyża i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo Jezus nie patrzy na te chore czyny, tylko patrzy na ich serca, zagubione w grzechu. I tak patrzy Maryja. Z tym jest najpiękniejsze. Ale proszę też zobaczyć, że Maryja jest piękna jako matka. Jako matka, która godzi się na przyjęcie każdego losu swojego dziecka, ufając, że Bóg wie, co czyni. I to jest od początku. Znowu, nie znajdziemy cienia skargi w Maryi brzemiennej, która z Józefem poszukuje miejsca, żeby urodzić Jezusa. Nie widać smutku w Maryi, która rodzi Jezusa w stajni. Pretensji, złości. Jest karmienie się wolą Boga i ufność, ufność, ufność. W to, że wola Boża zawsze jest miłością. I to samo znajdujemy w Maryi na drodze krzyżowej i pod krzyżem Jezusa. A pod krzyżem Jezusa stała. Nie mamy napisane rozpaczała, przeklinała, wyzywała, wyrywała sobie włosy z głowy. Nie. Pod krzyżem Jezusa stała. Proszę, zobaczcie, jakie jest piękno wiary w Maryi. Maryja w każdej sytuacji promieniuje pokojem, miłością, oddaniem siebie Bogu. Ale Maryja jest też świetną gospodynią. Świetnie spełnia też swoją rolę w tej dziedzinie. I musiała być niezła w tych sprawach takich domowo-kulinarno, organizacyjno i tak dalej, skoro na weselu zobaczyła, że nie ma wina. Bo mogła to zobaczyć tylko jakby przygotowując to wesele od strony kuchni, inaczej nie miałaby na to szansy. I znowu, czego Maryja nas uczy? Jakie piękno pokazuje? Pokazuje piękno bycia w pełni na swoim miejscu i bycia takim fachowym człowiekiem. W tym sensie, że jak jestem lekarzem, to ja nim jestem. Całym sercem i całą duszą, z całym zaangażowaniem. Jak jestem żoną, to jestem żoną z całym zaangażowaniem. I nie gram zakonnicy. Bo inne są obowiązki żony, a inne są obowiązki siostry zakonnej. Jak ja jako siostra bym zaczęła grać żonę, to będzie dramat. A jak żona zacznie grać zakonnicę, też będzie dramat. I to nie są małe dramaty. Inaczej będzie wyglądało życie modlitwy siostry zakonnej, inaczej żony i matki. I wiecie, drogie panie, co należy do obowiązków żony? Dbać o to, żeby pięknie wyglądać, mieć pięknie zrobione włosy, ładny strój. Mężczyzna karmi się pięknem swojej kobiety. W świętej pamięci ksiądz Piotrek Pawlukiewicz mówił, że samochód jedzie na benzynie albo na ropie, a facet jedzie na pięknie kobiety. I to jest bardzo mądre określenie. Bardzo mądre określenie. Zadbać o piękno i to wewnętrzne, i to zewnętrzne jest obowiązkiem kobiety. I myślę też, że dobrze rozumiemy, że w tym określeniu piękno nie chodzi o przesadę, tylko o rzeczywiste piękno. Bo piękno jest w harmonii. Piękno jest w zdrowej mierze. Czyli nie jest to, jak to pisała chyba pani Gabriela Zapolska, kamienica przyozdobiona na przyjęcie cesarza, ale nie jest to też kobieta zaniedbana. Jest kobieta, która troszczy się o to, żeby być piękną kobietą. I jeszcze co do tej roli matki. Proszę też zauważmy, że Maryja nigdy nie staje Jezusowi na drodze do spełnienia przez Niego woli Bożej. Cieszy się tymi latami spędzonymi razem w Nazarecie, ale nie zabrania Jezusowi odejść z domu. Maryja po prostu nie jest nadopiekuńczą matką. A nadopiekuńcza matka to jedno z największych nieszczęść dla dziecka. Matka ma być opiekuńcza, a nie nadopiekuńcza. zdrowa miara. I jeszcze jedna ważna taka cecha Maryi, jej piękna. Że Maryja bardzo szanuje wspólnotę religijną, do której należy, łącznie z tymi, którzy jakby zarządzają tą wspólnotą. Maryja wie, kto jest autorem wyroku śmierci na Jezusa. Wie, że wyrok śmierci na Jezusa w gruncie rzeczy, choć posługując się Piłatem, ale wydaje Sanhedryn i najwyżsi kapłani. I Maryja nie chodzi i nie narzeka. Maryja wie, że Piotr zaparł się Jezusa. Kapitalnie to pokazuje Gibson w tym filmie Pasja. Że kiedy Piotr już wie, co zrobił, zapierając się Jezusa, przygarnia go Matka Jezusa. Maryja wiedziała, że wszyscy apostołowie oprócz Jana zwiali spod krzyża i że w gruncie rzeczy wszyscy zdradzili. I nie ma w niej cienia złości, cienia pretensji. Kocha ich takich, jakimi są. A zdolność do miłości, do otaczania opieką, czułością, troską, przebaczeniem, zrozumieniem, wyrozumiałością, to jest najpiękniejsza cecha kobiety. I proszę zobaczyć, że kiedy apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa wracają do Jerozolimy i przeżywają ten czas, w którym trwamy teraz, no właściwie ten czas to będzie, bo teraz trwamy w tym czasie, kiedy się Jezus ukazuje, ale po wniebowstąpieniu ten czas do zesłania Ducha Świętego, to Maryja ich gromadzi. To ona ich scala. To dzięki niej trwają razem. Ponieważ patrząc na apostołów Bożymi oczyma, mając w sobie tak ogromne zaufanie do Pana Boga i jednocześnie do tych, którzy są obok niej, Maryja tworzy przestrzeń pokoju i przestrzeń wiary. I dlatego apostołowie trwają na modlitwie razem z Maryją. Bo ona umie tę przestrzeń wytworzyć. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę na taką rzecz, myślę, że w pewien sposób znowu bardzo taką istotną, również teraz w Kościele, że jakkolwiek Maryja wiedziała, że wyrok na Pana Jezusa był najbardziej niesprawiedliwym wyrokiem, o jakim można pomyśleć. A śmierć najbardziej okrutną, jaką można było zadać. Maryja nigdy nie wystąpiła przeciwko tym, którzy reprezentowali naród wybrany, ani przeciwko apostołom, którzy zdradzili. Ponieważ Maryja, patrząc oczyma Boga na wszystko, wiedziała, że nic nie dzieje się bez woli Bożej i że ludzie będą przechodzić przez różne trudne doświadczenia. I warto to sobie przenieść na doświadczenie Kościoła, naszą obecność w Kościele, nasz stosunek do hierarchii Kościoła, do decyzji papieża, biskupów, różnych zakazów, które są wydawane, na przykład w stosunku do niektórych kapłanów, że mają przestać nauczać. Ile się robi zamętu? Dlaczego? Dlatego, że my bardzo często nie patrzymy oczyma Boga, czyli nie patrzymy okiem wiary i pozwalamy sobie na to, że w podstępny, zły, ukryty, ale skuteczny sposób zły duch sprzedaje nam swoje własne spojrzenie. I zaczynamy jego spojrzeniem patrzeć na Kościół, na świat, na rzeczywistość, na siebie i na innych. I wtedy pojawiają się stwierdzenia, że papież jest antychrystem, a biskupi to się powinni nawrócić, a dany kapłan ma prawo nie słuchać swojego biskupa. To jest kłamstwo. Papież nie jest antychrystem, jest wybranym przez Kościół następcą Chrystusa. Biskupi nie są od gnębienia kapłanów i nie w złośliwy sposób zabraniają nauczać. A nawet gdyby tak było, to dany kapłan pokazuje, czy jest z Bożego Ducha, czy nie, przez swoje posłuszeństwo lub jego brak. Proszę zobaczcie, Maryja zawsze jest posłuszna Bogu. Zawsze. I to jest kolejna odsłona jej piękna. I jeszcze jedna odsłona piękna Maryi. Maryja jest piękna cierpliwością. W oczekiwaniu na wypełnienie się Bożego Słowa. Przychodzi anioł, znika. Dzieją się różne rzeczy. Rodzi się Jezus. I Maryja 33 lata czeka na to, żeby Jezus zaczął nauczać i żeby Bóg objawiał przez Niego swą moc. 33 lata mogła siebie pytać, wydawało mi się czy nie? Maryja nie pyta. Maryja zachowuje Boże Słowo i rozważa w swoim sercu. I to jest droga do wewnętrznego piękna. Zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Słuchać Boga i w sercu nosić Boże Słowo i je rozważać i nim żyć. W codzienności, wśród swoich zajęć. I to rozważanie Bożego Słowa, trwanie w Bożym Słowie, w uwielbieniu Boga, w oddaniu się Bogu, w pragnieniu życia zaufaniem, będzie tworzyło w nas piękno wiary. Maryjo, Ty, któraś najpiękniej uwierzyła i najpiękniej odpowiedziała na Boże pragnienia i Bożą wolę, pozwól nam zachować oczy wiary, spojrzenie Boga na siebie, na Boga, na innych ludzi, na Kościół, na cały świat. I niech to spojrzenie nas prowadzi do zbawienia, czyniąc ludźmi pięknej wiary. Amen.